Nie tylko dalekie podróże mogą poszerzać nasze horyzonty, także wycieczki blisko nas są odkrywcze. Wakacje blisko nas.
Uroki galicyjskiego miasteczka, obraz dawnych wsi, ich mieszkańców, codziennego życia i zwyczajów możemy dziś poznać w jednym niezwykłym miejscu – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Park etnograficzny to pięknie położony teren, gdzie zobaczymy m.in. obiekty sakralne, domy wznoszone niegdyś w obrębie rynku miasteczek Polski Południowo-Wschodniej, wiejskie chałupy oraz inne obiekty znajdujące się na terenie dawnych wsi, dwór oraz synagogę. Ja nazywam się Piotr Mazurkiewicz, a o skansenie będącym wizytówką województwa podkarpackiego opowie nam Alicja Typrowicz z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Znajdujemy się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Jest to muzeum typu skansenowskiego, muzeum na otwartym powietrzu. Takie muzea zaczęły powstawać w Europie pod koniec XIX wieku i za taki rok graniczny przyjmuje się datę 1885 rok. Mówimy tutaj o Szwecji, gdzie twórca pierwszego skansenu Artur Harzelius przeniósł pierwszy obiekt, który był tak naprawdę zaczątkiem pierwszego skansenu. Później ta nazwa przeniosła się na ten typ muzealnictwa. Skansen sanocki jest oczywiście dużo młodszy od tego najstarszego europejskiego skansenu. Powstał w 1958 roku, więc liczy sobie już grubo ponad 60 lat. I tutaj myślę, warto wspomnieć kilka słów o postaci, bez której tego muzeum nie byłoby. Mówię tutaj o panu Aleksandrze Rybickim, który nomen omen z wykształcenia był medykiem, jednak pasja muzealnicza zwyciężyła. Studia medyczne wprawdzie skończył, jednak nigdy nie podjął pracy w zawodzie. Za to w okresie międzywojennym rozpoczął pracę w Muzeum Ziemi Sanockiej. To jest dzisiejsze muzeum historyczne, którego siedziba mieści się tutaj na zamku. Później zawierucha wojenna troszeczkę przerwała ten czas jego pracy, jeśli chodzi o muzealnictwo. Po wojnie wraca do tego muzealnictwa, ale jakoś nie może już sobie znaleźć miejsca w swoim dotychczasowym muzeum, Muzeum Ziemi Sanockiej na zamku i coraz częściej wyjeżdża w teren. Ten krajobraz powojenny na terenie południowo-wschodniej Polski jest dosyć zatrważający. Pan Aleksander Rybicki zauważa, że w terenie znajduje się bardzo dużo obiektów, głównie architektury sakralnej, mówimy o drewnianej architekturze sakralnej, które pozostają bez jakiegokolwiek nadzoru, niszczeją, są dewastowane, rozkradane. Ta sprawa nie daje mu spokoju, podejmuje działania, które mają na celu ratowanie najcenniejszych zabytków architektury drewnianej, nie tylko jeśli chodzi o same budynki, ale również o ich wyposażenie. Mam tutaj na myśli ikony. W tych działaniach znajduje sojuszników, między innymi ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków pana Jerzego Tura, ale też innych, których tutaj może z nazwiska nie wymienię. Te działania wszystkie doprowadzają do tego, że w 1958 roku zapada decyzja, zostaje utworzone Muzeum Skansenowskie w budowie, które na pierwszym posiedzeniu Rady Muzealnej zostaje przekształcone w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Skansen, na terenie którego obecnie się znajdujemy, to jest żywa lekcja historii między innymi, bo możemy zobaczyć przekrój wyglądu miejscowości, które kiedyś istniały, dzisiaj już na próżno ich szukać. Jaki teren obejmują te obiekty, które obecnie się tutaj znajdują?
Najogólniej mówiąc, teren zainteresowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to jest teren południowo-wschodniej Polski. Geograficznie jest to teren Bieszczadów i Pogórza Bieszczadzkiego, teren Beskidu Niskiego i tutaj te krainy były zamieszkiwane przez ludność ruską. To byli Bojkowie w Bieszczadach i Łemkowie w Beskidzie Niskim oraz teren Pogórza Ciężkowic-Kodynowskiego, a także części Pogórza Strzyżowskiego i Przemyskiego. I te pogórza z kolei były zamieszkiwane przez ludność polską. Natomiast na styku tych dwóch krain wykształciła się jeszcze jedna grupa, którą tutaj w skansenie prezentujemy. To jest grupa Dolinian i oni zamieszkiwali obszar tzw. dołów jasielskich. Zielsko-Sanockich.
Mamy tutaj na terenie skansenu wiele obiektów i osoby, które odwiedzają skansen, zadają sobie pytanie, w jaki sposób, kiedy, jak te wszystkie obiekty zostały tu umieszczone, bo logistycznie jest to dosyć wymagający proces.
Wszystkie obiekty, które znajdują się na terenie starszej części parku etnograficznego, tej wiejskiej części parku etnograficznego, gdzie zlokalizowane są sektory Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian, to są obiekty w ponad 90% oryginalne. Oznacza to, że te obiekty występowały kiedyś naturalnie tutaj na terenie południowo-wschodniej Polski. Zostały wytypowane do przeniesienia do skansenu, dokonano ich rozbiórki, a następnie ponownego złożenia tutaj na miejscu, więc są to obiekty oryginalne. Nie zawsze te obiekty w momencie ich przenoszenia posiadały oryginalne wyposażenia i tutaj posiłkowaliśmy się zbiorami eksponatów, które gromadzone były praktycznie od początku funkcjonowania muzeum od 1958 roku, a które korespondowały z danymi budynkami, bo tak jak mówię, no nie zawsze w tych budynkach było wyposażenie, te budynki bardzo często były w kiepskim stanie technicznym i ich wyposażenie, to co znajdowało się w wnętrzu, nie nadawało się do tego, aby choćby podjąć jakieś działania takie ratownicze, więc wyposażano je również oryginalnymi eksponatami, które znajdowały się w naszych magazynach. Muzeum przez ponad 60 lat swojej działalności zgromadziło ponad 33 tysiące eksponatów, głównie etnograficznych, ale nie tylko. I gros tych eksponatów znajduje się właśnie na wyposażeniu obiektów, które mamy tutaj na terenie parku. Chciałabym jeszcze dodać, że na terenie tej starszej części muzeum, jak mówimy o niej wiejskiej części parku etnograficznego, mamy około 150 obiektów architektury drewnianej. No, obszar też jest duży, bo muzeum zajmuje przestrzeń 38 hektarów powierzchni, więc to jest naprawdę duży teren. Jednak każdy, kto tutaj przyjeżdża, kto odwiedza nasz skansen, pierwszą rzeczą, jaka uderza zwiedzających, jest to, że ten teren został fantastycznie dobrany. Bo tak jak mówiłam na początku, te grupy etnograficzne Bojków i Łemków, one zamieszkiwały tereny górzyste. Natomiast Pogórzanie, Dolinianie, troszeczkę inne przestrzenie. I tutaj w parku etnograficznym udało się w kapitalny sposób oddać warunki geograficzne i krajobrazowe, w których te grupy funkcjonowały jeszcze w okresie międzywojennym i krótko po II wojnie światowej. Nie wszyscy być może o tym wiedzą. Warto wspomnieć, iż ten krajobraz kulturowy południowo-wschodniej Polski, który my w skansenie chcemy prezentować, który chcemy zachować jako dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń, on tak naprawdę funkcjonował do końca II wojny światowej i krótko po wojnie, do czasu wysiedleń ludności tutaj z tych terenów. Nie chcę już bardzo wchodzić może w historię, ale ten proces wysiedleń zakończony akcją Wisła w 1947 roku, on tak naprawdę zupełnie zburzył dotychczasową strukturę, dotychczasowy krajobraz kulturowy i doprowadził do sytuacji, w której no tak naprawdę skarby tutaj tej naszej architektury zostały pozostawione tak naprawdę same sobie i tutaj zaczyna się rola właśnie muzeów skansenowskich.
Duży był problem, jeżeli chodzi o architekturę sakralną. Różnego typu działania powodowały, że cerkwie drewniane, bardzo dużo tego typu obiektów po prostu zostało zniszczonych. Bezpowrotnie razem z nimi inne rzeczy cenne, jak księgi czy ikony. Dużo jednak się udało w jakiś sposób na szczęście uratować. Mówię głównie o ikonach.
Jeśli chodzi o ratowanie tego budownictwa drewnianego, sakralnego, myślę, że warto tutaj przytoczyć taką informację, o której nie wszyscy być może wiedzą. Otóż pan Aleksander Rybicki w trakcie swoich wypraw tutaj w Bieszczady, w trakcie jednej z takich wypraw trafił do miejscowości Rosolin, w której znajdowała się niewielka grecko-katolicka cerkiew. Kiedy wszedł do jej wnętrza, urzeczony pięknem tego obiektu, stwierdził, że ten obiekt musi ocalić od zniszczenia. I to był taki impuls, który jeszcze bardziej zintensyfikował działania tutaj pana Rybickiego w kwestii stworzenia takiego azylu, gdzie można by właśnie tą architekturę sakralną z całym jej bogactwem, pięknem zachować dla przyszłych pokoleń. i uratować przed kompletną degradacją. Dodam, że cerkiew z Rosolina, o której wspomniałam, została przeniesiona tutaj na teren Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Została postawiona jako pierwszy obiekt tak naprawdę w parku w sektorze bojkowskim.
O innych, nie mniej cennych i ciekawych obiektach znajdujących się na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku opowiemy w drugiej części naszej audycji. Do usłyszenia, mówi Piotr Mazurkiewicz.
Wakacje blisko nas. Nie tylko dalekie podróże mogą poszerzać nasze horyzonty. Także wycieczki blisko nas są odkrywcze. Gdzie warto wyruszyć? Co zobaczyć? Wakacje blisko nas. Słuchaj w Radiu Via w każdy wtorek.